dobry wieczór. Albo dzień dobry, jak kto woli. Szanowni Państwo, zaczynamy kolejną audycję akademicką na antenie Radia Doxa. Z tej strony mikrofonu oczywiście Mariusz Piestrak. Witam się z Państwem po raz kolejny. Dzisiaj w programie nie tylko o sprawach akademickich, bo pozwolę sobie zacząć od aktualności związanej z dzisiejszą datą, bo to dzisiaj, czyli 10 listopada, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Centrów i Muzeów Nauki, Spin Day. Generalnie w Polsce aż 34 instytucje biorą udział w tym dniu, w obchodach, no właśnie, obchodach związanych z centrami i muzeami nauki, które coraz prężniej rozwijają się w naszym kraju. W mieście Opolu, u nas w Opolu, w ramach obchodów Spin Day możecie Państwo, myślę jeszcze chyba wciąż, możecie Państwo pojawiać się w Opolskim Centrum Kształcenia Praktycznego, bo właśnie ta instytucja w Opolu obchodzi to święto wraz z innymi zrzeszonymi w Spin, czyli Porozumieniu, Społeczeństwo i Nauka. Dzisiaj od samego rana w opolskim CKP-ie gościli przedszkolaki, pracownicy publicznych przedszkoli, a także seniorzy Opola i oczywiście całego województwa. Szeroka oferta tak naprawdę dla wszystkich zainteresowanych nauką, albo tak na dobrą sprawę tym, jak funkcjonuje fizyka, chemia, mechanika i wiele, wiele innych dziedzin nauk. Ja tylko dodam, że pierwsze Centrum Nauki powstało w 1969 roku w San Francisco, a wszystko stało się dzięki Frankowi Oppenheimerowi. Tak, tak, jeśli kojarzycie Państwo to nazwisko, jest to brat słynnego Roberta Oppenheimera, a więc ojca bomby atomowej. I tenże Frank Oppenheimer w 1959 roku stwierdził, że bardziej niż tradycyjne badania laboratoryjne interesuje go rozbudzanie ciekawości i naukowych pasji u innych. No i właśnie wówczas w San Francisco powstało pierwsze centrum nauki, tak zwana Biblioteka Eksperymentów. U nas w Polsce oczywiście takim wzorem i chyba najczęściej odwiedzaną instytucją tego rodzaju jest Warszawskie Centrum Kopernika. Ja tylko dodam, że na świecie działa obecnie około 3000 takich centrów nauki, odwiedzanych corocznie przez ponad 300 milionów ludzi. Sięgając jeszcze do rzeczy aktualnych z naszego miasta, z naszych uczelni, chciałbym tylko zaprosić Państwa na zbliżające się ważne wydarzenie. Absolutnie nie tylko dla ludzi związanych z uczelniami wyższymi, chociaż przede wszystkim adresatem Wampiriady są właśnie studenci. Otóż znamy już datę kolejnej edycji Wampiriady na Politechnice Opolskiej. Między 22 a 23 listopada w godzinach od 9 do 14, jak zawsze w budynku Łącznik przy ulicy Mikołajczyka 16. Kolejna wampiriada. Celem oczywiście zebranie jak największej ilości krwi. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo zapraszamy. Tak jak mówię, nie trzeba być studentem, natomiast zapraszamy wszystkie osoby, i te młodsze, i te starsze. Jeszcze raz powiem, 22 oraz 23 listopada w godzinach od 9 do 14. Łącznik Politechniki Opolskiej przy ulicy Mikołajczyka 16. A teraz przechodzimy do tematu dzisiejszej audycji. Dzisiaj będziemy mówić po trochu o losach absolwentów opolskich uczelni, ale też o tym, co opolskie uczelnie robią, żeby te losy tych opolskich absolwentów były bardzo, bardzo udane. Krótko mówiąc, jak współcześnie uczelnie współpracują z rynkiem pracy. Witam moich i Państwa gości. Zacznę od Pani. Pani Małgorzata Żytkiewicz, kierownik Biura do Spraw Współpracy z Zagranicą i Pozyskiwania Funduszy Międzynarodowych, biuro przy Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Jakbym chciał zacząć hierarchicznie, to chyba powinienem zacząć od Pana Rektora. Witam w studiu Jego Magnificencję, Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, Pana Doktora Tomasza Halskiego.
Serdecznie witam Państwa.
Jest z nami również przedstawiciel Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Pan Józef Kaczmarek, a więc kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji.
Dobry wieczór Państwu.
Pozwolę sobie zacząć od Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Panie kanclerzu, w sumie od, myślę, 2, 3, a może i 4 lat w materiałach promocyjnych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji znajdujemy takie informacje bezpośrednio odwołujące się do rynku pracy. Jak gdyby tym Państwo przede wszystkim przyciągacie do siebie studentów. No i czytam w tych materiałach, że ponad 80% naszych studentów znajduje pracę w przeciągu 6 miesięcy od zakończenia studiów, albo absolwenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji zarabiają najlepiej spośród wszystkich absolwentów uczelni wyższych na Opolszczyźnie. No, nieodwołalnie fakty, które z pewnością przyciągają wielu młodych ludzi, choć nie tylko młodych ludzi, na państwa uczelnie, ale co w istocie państwa uczelnia robi, żeby takie wyniki osiągać?
Cieszy mnie, że to pan redaktor mówi o tych liczbach, o tych te informacje przekazuje, które no, rzeczywiście są interesujące. Ale ja bym chciał od początku może. Nasza uczelnia powstała w 1996 roku, 20 lat temu. A więc obchodziliśmy taki skromny jubileusz. I wiedzieliśmy jako pierwsza uczelnia na Opolszczyźnie, że będzie nam ciężko. Były wtedy dwie wyższe uczelnie, które już od wielu lat funkcjonowały. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Wyższa Szkoła Inżynierska. Przekształciły się jedna w uniwersytet, druga w Politechnikę. My w 96 roku, kiedy powstaliśmy, rzeczywiście było to trudne, ponieważ no, każdy uważał, że niepubliczna uczelnia to sobie nie poradzi, prawda? Najprawdopodobniej będzie miała problemy i kadrowe, no i nie wiadomo, czy studenci będą zainteresowani. Nie było tradycji, a więc od samego początku musieliśmy postawić na dwie rzeczy. Ja powiem i to z dumą. Pierwsze na kadrę, drugie na nowoczesność. Jeżeli jesteśmy mali, to musimy być to jak porównał do pancernika. Pancernik jest duży, może ma duże działa, a my jesteśmy takim, że tak powiem, niszczycielem torpedowym, rakietowym. To znaczy, musi być to nowoczesne i od razu tak żeśmy sobie założyli.
Nowoczesne i zwrotne, jak sądzę. Czyli szybko reagujące na
tak
zmiany.
Tak jest. Tak, to był nasz główny cel. No, wszyscy założyciele naszej uczelni wywodzili się ze środowiska akademickiego, czyli te tradycje akademickie każdy z nas sobie ma. I miał od samego początku, ale do tego jeszcze, co jest najważniejsze, no, przedsiębiorczość, prawda? Bo założyć uczelnię to może jest łatwo, tylko ją utrzymać, rozwinąć, 20 lat wypuścić 30 parę tysięcy absolwentów, 30 właściwie 1 tysięcy z tam kilkaset, ponad 6 tysięcy słuchaczy studiów podyplomowych. To jest już no, taka liczba, która pokazuje, że my kształcimy dużo. Mimo to, że jesteśmy uczelnią małą. To jest jakby pierwsza sprawa.
Jeżeli... No, jak tą dużą ilość, tak, dużą liczbę studentów pogodzić czy połączyć z jakością kształcenia? Zwykle jest to niestety rozbieżne.
To znaczy... Powiem, że głównie od samego początku stawialiśmy na jakieś kształcenia, ale inaczej. Można tak powiedzieć, każdy mówi jakość, ale co rozumieć przez jakość? No jakość to chcieliśmy pogodzić teorię z praktyką. I na początku nam to wyrzucano, że za dużo u nas praktyków jest. Ale u nas bardzo dużo było praktyków ze stopniami naukowymi. Którzy mieli doktoraty, habilitacje, prowadzili firmy, sprowadzaliśmy, zapraszaliśmy także, nie ukrywam, z Polski i z zagranicy, także wykładowców, którzy u nas kształcili naszych studentów. To już była inny etap jakby myślenia o nowoczesności. Dzisiaj Państwowa Polska Komisja Akredytacyjna, badając jakość kształcenia, zwraca uwagę na przykład na jakość prac dyplomowych i chcę powiedzieć, że te, które my staramy się tutaj prezentować, czy nasi studenci to robią, są na bardzo dobrym poziomie. Generalnie rzecz biorąc, nie możemy się wstydzić tego. Ale to jest jeden z etapów. No, ważniejszą rzeczą jest tak, poza jakimiś formalnymi tutaj kwestiami, jest to, czy nasi studenci radzą sobie w życiu. A no, w życiu, no to na rynku pracy. Jest takie też przysłowie, że tak krawiec kraj, jak mu materiał staje, prawda? Tak, że ja powiem tak, może mamy takie szczęście, że od samego początku do nas przychodziła bardzo dobra młodzież. Jak ma się dobrą młodzież, to łatwo kształcić. To nie jest takie... Zobaczmy na klasy w szkołach średnich, prawda? Jeżeli jest jakaś, no, załóżmy, elitarna czy dobrze dobrana klasa, to wyniki ma znakomite, prawda? Ta młodzież dostaje się do każdej uczelni, gdzie chce, w Polsce czy za granicą. A często szkoły peryferyjne, czy działające w małych miasteczkach, gdzie ta młodzież właściwie ta najlepsza, stara się uciec do tych lepszych, w cudzysłowie, czy trudno powiedzieć, to ci nauczyciele ciężko pracując nie osiągają tak dobrych wyników. Więc ja tutaj chcę tak powiedzieć, że może mamy to szczęście troszkę, że do nas przychodzi dobra młodzież. Przychodziła i przychodzi. Co oczywiście ułatwia to zadanie. Bo to trzeba też taką prawdę powiedzieć tutaj, że większość naszych studentów to są studenci niestacjonarni. Nie wiem, jak jest na innych uczelniach dokładnie, bo my wiemy dokładnie, jak jest. Bo my badania prowadzimy bardzo szczegółowo. Prowadziliśmy, kiedy nie trzeba było. Prowadziliśmy, kiedy trzeba było. I dzisiaj znowu nie trzeba badać losów absolwentów. Już nie jest to formalnie wymagane. Tak jest już od tamtego roku. Praktycznie jest przez badanie losów absolwentów. Będzie centralnie, ja o tym później kilka słów powiem, realizowane przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Natomiast my to robimy i będziemy robić. Dlaczego to jest dla nas było i jest bardzo ważne? Bo my znamy dokładną diagnozę i obraz. Tych wszystkich, co przyjmujemy, patrzymy i badamy, czy pracuje, czy nie pracuje, jakie są jego losy. Tam są jeszcze inne pytania, o których też mogę chętnie odpowiedzieć. Natomiast i w trakcie studiów, po kończeniu licencjatu robimy badanie i później po 2 latach. Czyli możemy dokładnie prześledzić jego stan początkowy po studiach i po 2 latach. Najczęściej tak się tutaj składa, że większość naszych absolwentów kontynuuje na drugim stopniu, prawda? Czyli studia magisterskie, co bardzo cieszy, że oni dalej się chcą kształcić i cieszy to, że na naszej uczelni. Ale w ostatnich latach też obserwujemy, że dużo przychodzi studentów z innych uczelni do nas też na drugi stopień. To też nas cieszy. I teraz tak, jeżeli byśmy się przyjrzeli tym wskaźnikowi, to my relatywnie mamy niewielu bezrobotnych już na wejściu. I w trakcie, jak nam się jeszcze poprawiają te wyniki, prawda, jeżeli załóżmy teoretycznie, że 80% pracuje i w trakcie tego jeszcze dodatkowo 10, załóżmy, zdobędzie pracę, a co przez 3 lata to jest prawie że oczywiste, to w momencie obrony prawie większość z nich już pracuje. Ja powiem, są lepsze wyniki, ja o nich zaraz powiem. Natomiast, prawda, to od razu widać. Dlatego my troszeczkę musimy inaczej kształcić, inaczej pracować ze studentami, żeby oni sobie nie tylko dobrze radzili, ale awansowali. Dla nas nie sama praca się tutaj liczy. No dzisiaj jest, powiedzmy sobie, ten rynek jest o wiele korzystniejszy niż jeszcze kilka lat temu, prawda? Że mamy no, już jednocyfrowy wskaźnik bezrobocia, prawda? W Opolu wśród powyżej 6, prawda? Powyżej 6, no to naprawdę to są wyniki rewelacyjne. Ale co nie może nas cieszyć, bo nawet gdyby było tylko 6% bezrobotnych, to tych 6% ludzi w jakimś stopniu jest wykluczonych. My ich nie możemy zostawić, prawda, samych sobie. Tym bardziej, jeżeli oni są po wyższych studiach, to tym bardziej by nas to martwiło, że oni sobie nie radzą. Ja może na tyle, dam panu rektorowi też szansę się wypowiedzenia. Ja chętnie jeszcze do tego tematu wrócę i będę kontynuował.
Ja chciałem, gdyby kontynuować tę rozmowę jeszcze z panem kanclerzem właśnie w tym kontekście, tak, to o czym pan przed chwilą powiedział, że faktycznie Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji ma trochę szczęścia z uwagi na to, że często nie jest to uczelnia pierwszego wyboru, tak, jest to uczelnia, chociażby trafiają osoby już z mniejszym bądź jednak większym doświadczeniem na rynku pracy, bądź już pracujące, więc choćby z tego powodu troszeczkę łatwiej pokazywać te wysokie statystyki. Ale wrócimy jeszcze do tego, o czym pan powiedział, bo te badania z jednej strony to jest prosta statystyka publiczna, na przykład Wojewódzkiego Urzędu Pracy, tak? GUS-owska, gdzie mamy policzonych absolwentów, którzy pracują bądź nie, ale z drugiej strony właśnie wewnętrzne badania, które robią uczelnie, to o czym pan już przed momentem mówił, ale właśnie do tego za moment wrócimy. to pan kanclerz wywołał pana rektora w sumie do odpowiedzi. Panie rektorze, no, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ma no, również to szczęście. Dzisiaj dwie szczęśliwe uczelnie goszczą w programie, że jesteście, no inaczej się chyba nie da, bardzo blisko rynku pracy, no bo przecież kształcicie wprost osoby, które niejednokrotnie już podczas studiów mają pierwszą styczność z tym rynkiem pracy, bo chociażby muszą odbyć konkretne, bardzo ściśle określone praktyki zawodowe. Mówię tu przede wszystkim o tych zawodach stricte medycznych.
Tak jest. No, tutaj przysłuchiwałem się temu, co powiedział pan kanclerz i właśnie zrozumiałem, jaka jest chyba recepta na nasz sukces. Taki, że my po prostu kształcimy na pierwszym stopniu bardzo wysoko specjalistycznie, w sensie praktyki. Po prostu te osoby bardzo chętnie są zatrudniane i mamy dokładnie ten sam efekt, jeśli chodzi o studia magisterskie. Wszyscy, którzy przychodzą do nas na studia magisterskie, praktycznie pracują. Łącznie z tym, że w przypadku pielęgniarek i położnych, to wręcz szpitale umożliwiają, tak ustawiają dyżury, żeby jeśli z danego oddziału czy szpitala studiują dwie, trzy panie czy panów, to w tym momencie tak ustalają dyżur, żeby mogli uczestniczyć w zajęciach. To pokazuje, że dobrze wykształcony na tym rynku tego kształcenia praktycznego student, a właściwie absolwent, potem zupełnie inaczej studiuje, jest innym studentem drugiego stopnia. To nie jest na przetrwanie. Oczywiście też jest taki procent, też są kierunki, które się tym charakteryzują, ale generalnie tak to wygląda. No, mamy to szczęście, bo wynika to z realizacji programowej. Myślę, że też to wynika ze sposobu myślenia kadry. To jest kolejny atut naszych uczelni. Kadra, która jest nastawiona na to, żeby tym studentom dać narzędzia do pracy, sposobu myślenia, sposobu funkcjonowania i puścić ich. Niech pracują. Mhm. To wiele takich elementów powoduje to, że można powiedzieć, że Ministerstwo Szkolnictwa ściąga od nas, bo mówi o takim praktycznej roli studiów, żeby ewidentnie tutaj ten profil praktyczny był taki charakterystyczny i kształci w ten sposób. No, zawsze myśmy mówili, że to wzorcowa uczelnia, jeśli chodzi o szkoła medyczna, właśnie, bo oczywiście nam jest łatwiej, to już tak mówię całkiem poważnie, na pewno jest nam dużo łatwiej niż Wyższej Szkole Zarządzania, bo właśnie my jak gdyby mamy narzucone te programy. Oczywiście nawet jak już tworzymy nowe kierunki, tak jak dietetyka czy kosmetologia, gdzie nie ma standardów, to i tak my właściwie tymi standardami, tymi modelami standardów kształcenia kierunków medycznych po prostu przerzucamy na te kierunki i dlatego to jest tak trafne i dobre kształcenie. Ja muszę powiedzieć o jednej rzeczy, którą chyba przedwczoraj o godzinie 20:00 prowadzącej miałem oddać klucz do rektoratu, pani doktor, i wchodzę na salę, gdzie jest wykład, studia dzienne. I proszę sobie wyobrazić, że na sali wykładowej wykładowca z zapałem mówi o aspektach dietetyki, a młoda pani trzyma na ręku niemowlę 4-miesięczne, nasza studentka dzienna, stacjonarna, i po prostu tuli to dziecko, kołysze, i wszyscy zapałem patrzą i dyskutują, co tam na tym slajdzie jest. No stwierdziłem, że chyba muszę fotografię tego zrobić, jak uczelnia jest prorodzinna.
Chyba trzeba przewijaki wprowadzić do sal.
Tak, dokładnie. To chyba pokazuje, że też taki sposób funkcjonowania uczelni i też podejście wykładowców do takiego studenta, który żyje, który ma rodzinę, który ma pracę, trzeba to uwzględnić. Ja nie mówię, że inne uczelnie tego nie robią. Mówię, że sam zaobserwowałem u siebie taki efekt, i się cieszę, że w mentalności prowadzących naszych akademików jest taki sposób traktowania studentów. Mhm.
Ale panie rektorze, to może inaczej jednak się nie da, jeśli zajęcia na Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej trwają do 20:00, to może inaczej po prostu ta studentka postąpić nie mogła.
Na pewno.
Więc to jest po prostu też często wyższa konieczność chyba. Ale też, żeby nie było tak słodko, mówiąc wprost, Wydział Pielęgniarstwa, Położnictwa, wiadomo, zdecydowanie łatwiej, jeśli chodzi o pracę dla studentów na tych wydziałach, natomiast już troszeczkę gorzej mają i fizjoterapeuci, i dietetycy, no i kosmetolodzy również. co państwo jako uczelnia oferujecie dla studentów w ramach pomocy w zdobywaniu nie tylko no, dobrego wykształcenia, ale później zatrudnienia?
Może ja powiem trochę o samych programach. To znaczy wyszło nam z pewnych działań właśnie Biura Karier, które się też zajmowało takimi rzeczami, czyli organizowaliśmy również z Wojewódzkim Biurem Pracy, organizowaliśmy szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, nazwijmy to tak naprawdę, jak otworzyć firmę, jak zrobić biznesplan. Stwierdziliśmy, że to trzeba wprowadzić programy kształcenia. I zarówno na kosmetologii, na dietetyce, jak i na fizjoterapii jest przedmiot prowadzony i co ciekawe, znaleźliśmy osoby, które nie tylko, że mają tytuły naukowe, ale mają ogromne doświadczenie w rynku biznesowym. I wiem, że szczególnie ostatnio miałam okazję właśnie rozmawiać na temat biznesplanów na kosmetologii i naprawdę te biznesplany były świetnie opracowane. Pokazuje się młodym ludziom, gdzie są pułapki przede wszystkim, praktyczne takie uwagi, jak taki biznesplan opracować, na co trzeba zwracać uwagę i że w tym przypadku matematyka i logika jednak jest bezwzględna. I trzeba się tym kierować. Oczywiście jest ten element ryzyka, który stanowi cały smaczek naszego życia, również zawodowego.
No tego wykluczyć
i tego się nie da wykluczyć, oczywiście. Też mamy pełną świadomość, że szczególnie w przypadku fizjoterapii, brzydkie oczywiście określenie, jest nadprodukcja. Przez te ostatnie 15 lat po prostu za zbyt dużo uczelni dostało zgodę na otwieranie tego kierunku i mamy zbyt dużą ilość wykształconych czy absolwentów kierunku fizjoterapii, szczególnie pierwszego stopnia. Stąd myślę, że działania moich kolegów i koleżanek fizjoterapeutów w zakresie ustawy o właśnie zawodzie fizjoterapii, żeby zmienić kształcenie, bardziej uczynić je elitarnym. I rzeczywiście efekt tego jest taki, że na spotkaniach dziekanów, którzy mieli opracowywać standardy kształcenia studiów jednolitych, właściwie były obecne AWF-y, były obecne uniwersytety medyczne i my jako jedyna uczelnia zawodowa. Jak gdyby w tym gronie byliśmy traktowani na równi. I mówię to tylko w tym celu, że rzeczywiście ten sposób kształcenia, jaki myśmy prezentowali, był dokładnie taki sam jak na AWF-ach. I stąd ta skuteczność też kształcenia. I myślę, że nasi absolwenci z obu uczelni opolskich, które kształcą fizjoterapeutów, zajmują te miejsca na rynku pracy, jeśli one są wolne. A jeśli nie, to widzę, że to jest stara prawda. Każdy AWF jak sobie świetnie daje na rynku pracy i potem się okazuje, że na wielu różnych stanowiskach, jakie studia skończyłeś? AWF. Już nawet nieważny kierunek. Jest to sposób myślenia i myślę, że nam się też udało naszym fizjoterapeutom poprzez kadrę, która głównie są to wychowankowie AWF-ów, głównie wrocławskiego i katowickiego. Przenieśliśmy na ten grunt też ten model funkcjonowania nauki, ja bym to nazwał tak, kombinowania. Słuchaj, musisz myśleć. Fizjoterapia jest trudnym zawodem medycznym, gdzie naprawdę musisz włączyć myślenie. Tam jest mało algorytmów, a jeśli one są, to i takie musisz modyfikować poprzez takie holistyczne spojrzenie na pacjenta.
Panie rektorze, kilka ciekawych wątków pojawiło się w pana wypowiedzi. Ja obiecuję, że za momencik wrócimy do jednego z nich, a mianowicie do tego przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, bo to jest z pewnością temat zaniedbywany przez kilkanaście, jeśli nie kilka ostatnich lat na polskich uczelniach, a od pewnego czasu do niego wracamy. I ja chciałbym właśnie, żebyśmy o tym za chwilę porozmawiali między innymi z panią Małgorzatą Żytkiewicz, czyli kierownikiem Biura do spraw współpracy z zagranicą i pozyskiwania funduszy międzynarodowych, bo pani też nam opowie trochę o Biurze Karier Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.
Radio Doxa.